Witamy ponownie w audycji Cisza w Eterze. Przed nami jeszcze godzina rozmów. Mam nadzieję, że owocnych. Cieszymy się, że zostali Państwo z nami. Tym, którzy dopiero dołączyli do naszej rozmowy, przypominam, że dzisiejszą audycję realizuje Jarosław Gołofit przed mikrofonem Iwona Kosior, a moim dzisiejszym gościem jest Orestes Kowalski, aktywista. Twórca internetowy, znany szerzej pod nazwą Everyday Hero, czyli codzienny bohater. Myślę, że tak to można przetłumaczyć. Ale też inicjator projektu Dobry Nawyk, o którym dzisiaj rozmawiamy. A w zasadzie rozmawialiśmy w pierwszej godzinie audycji. Na razie odejdziemy trochę od tego tematu. O samym projekcie jeszcze wspomnimy na koniec, ale w międzyczasie przyszło mi do głowy też kilka pytań. Jest też jeszcze jeden temat, który chciałabym z Tobą poruszyć w dzisiejszej rozmowie, ale po kolei. Na początek trochę chciałabym przekornie rozpocząć drugą godzinę naszej rozmowy, ponieważ bardzo często wspominasz o tym, że ważne jest to i żeby nie było wątpliwości. Ja się z Tobą osobiście zgadzam w tej kwestii, że każdy z nas powinien dążyć do tego, żeby być dobrym człowiekiem i żeby brać odpowiedzialność za to, co robi. I mieć z tyłu głowy to, że nasze decyzje, to w jaki sposób żyjemy, wpływa na drugiego człowieka, wpływa na środowisko, na nasze otoczenie, ale też i gdzieś jest ten wymiar globalny naszych decyzji, naszych działań, na przykład jako społeczeństw. I uważam, że warto starać się być dobrym dla siebie i dla otoczenia. Ale teraz postaram się być głosem sceptyków i osób, które bardzo często podnoszą argument taki, że no dobrze, ale jeżeli ja będę troszczyć się o środowisko, jeżeli przejdę na wegetarianizm, na weganizm, jeżeli będę produkować mniej śmieci, to tak wraz w zasadzie co to zmieni? Środowisko i tak już jest zniszczone do tego stopnia, że moje zachowanie nic nie zmieni. Tak naprawdę robię to tylko po to, żeby poczuć się samemu dobrze. Albo może z drugiej strony są też osoby, które wątpią w to, że rzeczywiście środowisko naturalne jest coraz bardziej degradowane i że musimy koniecznie zmienić nasze nawyki globalnie. Że tak naprawdę ten problem nie jest aż tak istotny. Jak odpowiesz takim osobom?
Myślę, że do obu tych typów osób trzeba by podejść zupełnie inaczej, bo wiadomo, że osoby sceptyczne w temacie tego, czy istnieją zmiany klimatyczne, albo czy są takie poważne, jak powszechnie się uważa, czy wie, no to wtedy trzeba zastosować zupełnie inną formę dyskusji. Myślę, że to nadaje się na zupełnie odrębną audycję. Może skupię się na tym pierwszym pytaniu, bo rzeczywiście często pojawiają się takie głosy, że jedna osoba nic nie zmieni. Tylko z drugiej strony musimy pamiętać też, że każde wcześniejsze takie masowe, duże zmiany, które się działy, czy to związane z prawami kobiet, czy ogólnie z prawami człowieka, czy związane ze zmianami też klimatycznymi, jak na przykład, gdy mieliśmy problemy z dziurą ozonową, to tam też, jeśli chodzi o freon używany w lodówkach i tak dalej. I tego typu przykłady. Zawsze miał sens presja, powiedzmy, z jednej strony jednostek, ale no nie będzie grupy osób, gdyby nie jednostki, więc jakby każdy z nas ma znaczenie. To tak jakby powiedzieć, że nie powinniśmy iść głosować, bo jeden głos nie ma znaczenia. No ale oczywiście wiemy dobrze, że wszyscy powinniśmy chodzić głosować. Tak samo nasze wybory konsumenckie, czy nasz styl życia jest pewną formą głosowania za tym, jaki chcielibyśmy widzieć świat. Więc może to brzmi trochę pompatycznie, ale trochę tak jest. I jak w pełni też rozumiem takie podejście, bo często może wydawać nam się, że nie mamy znaczenia. I często nawet może tak być w niektórych sytuacjach. Aczkolwiek, gdy mówimy o zmianach, o tym, w jaki sposób żyć i w jaki sposób tworzyć relacje z tym otaczającym nas światem, to jest to niezwykle ważne, bo po pierwsze, jak wspomniałem, głosujemy też swoim portfelem, czyli wybierając dane produkty, dajemy znać producentom, czy dajemy znać nawet, nie wiem, sklepom, które sprowadzają to pożywienie, żeby więcej w to inwestować, bo widzą, że to się sprzedaje. To jest jedna, ale niezwykle ważna rzecz, gdy będzie to robić 10 osób, 20, 100, 1000 i tak dalej, to te sklepy zobaczą, okej, skoro jest większe zapotrzebowanie na takie produkty, musimy więcej takich produktów zamówić, a wtedy jest to jednoznaczne z tym, bo przecież nie ma nieograniczonego miejsca na półkach, że inne produkty, których już te jednostki konsumenci nie kupują, no to trzeba zdjąć z półek, więc to jest niezwykle istotne i to ma ogromny wpływ, gdy ja patrzę na rynek produktów chociażby wegetariańskich czy roślinnych, czy roślinnych na przykład zamienników mięs, które są ogromną pomocą dla miliardów zwierząt, które hodujemy teraz w okropnych warunkach, ale też dla środowiska i w wielu punktach też dla naszego zdrowia, to widzę, jak ten rynek się zmieniał. I to wszystko dzięki właśnie indywidualnym wyborom tysięcy ludzi. Jakkolwiek dziwnie to brzmi, ale tak jest. I dzięki temu też wpływamy nie tylko na te sklepy, które zamawiają, ale też na politykę innych firm, bo one widzą, że to już nie są rzeczywiście pojedyncze osoby, ale że to jest już większy ruch, więc angażując się w to mamy wpływ i nie jako jednostki, ale jako jednostki budujące większe grupy. Drugą kwestią jest to, że nasza postawa, tak jak wspominałem wcześniej, już nie działa tylko na nas. Jakby to, jak się zachowujemy, zwłaszcza w czasach social mediów, w czasach internetu, ale też nawet jeśli byśmy ograniczyli to do naszych znajomych, naszej rodziny, to ludzie patrzą na siebie nawzajem i to też jest ewolucyjnie wyjaśnione, że lubimy naśladować innych, zwłaszcza tych najbliższych, więc jeśli będziemy dawać im dobry przykład, to dużo łatwiej będzie im naśladować ten przykład i żyć w zgodzie z takimi samymi czy podobnymi wartościami. I to jest niezwykle ważne, byśmy budowali taki obraz zaangażowanego czy zaangażowanej w to, co się dzieje dookoła nas osoby, bo wtedy zwiększamy szansę, że inne osoby też będą tak działać. I można to robić na różne sposoby, ale warto o tym pamiętać, że nie jesteśmy taką bezludną wyspą na oceanie, która być może ma znaczenie, ale tylko dla nas samych, ale rzeczywiście wpływamy poprzez zachowanie. Nawet nie mówiąc, nie chodzi o to, żeby teraz biegać i przekonywać wszystkich do swoich racji, wręcz przeciwnie, często swoim zachowaniem czy tym, jakie mamy relacje z innymi ludźmi, dajemy dużo lepszy przykład, niż jeśli będziemy to jednoznacznie i bezpośrednio wypowiadać słowami. Więc te dwie kwestie są niezwykle istotne i warto o tym pamiętać. A trzecią kwestią jest to, że rzeczywiście, o czym wspominałem wcześniej, że to też działa na nas, czyli jeśli sami mamy bardziej zaangażowane podejście do tego, co się dzieje, oczywiście można też przesadzić w drugą stronę i za bardzo się zamartwiać na przykład, ale o tym też możemy rozmawiać później, będziemy rozmawiać prawdopodobnie w kontekście na przykład stoicyzmu, ale taka postawa daje nam dużo więcej satysfakcji. Już nie jesteśmy tylko sami na tym świecie ze swoimi problemami i nawet jeśli dobrze nam się żyje, to czujemy czasami, że to nie ma większego znaczenia, bo jakby to jest tylko to, nie ma nic poza tym. A dzięki temu, że angażujemy się, że widzimy te pozytywne zmiany, które możemy zainicjować, albo nawet też widzimy problemy, których jest przecież masa, ale wiemy, że nawet jeśli nie uda nam się z naszego życia rozwiązać tych problemów, to wiemy, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, albo przynajmniej wystarczająco dużo, żeby to zmienić. I wtedy możemy poczuć się też usatysfakcjonowani z tym, że nie zmarnowaliśmy, to brzmi też tak dosyć pompatycznie, swojego życia, ale że naprawdę nasze działania miały wartość i to daje dużą siłę też w codzienności, że wiemy, że możemy się na coś przydać, że dzięki nam ktoś inny może lepiej żyć, czy nawet my ostatecznie też sami, no bo jednak to wszystko, co się dzieje wokół, ma na nas wpływ. Więc tak trochę postrzegam tę kwestię, nie wiem, czy kogoś przekonałem, ale naprawdę chciałbym zaznaczyć, że warto, że po prostu jest tyle opcji za, że zdecydowanie przeważają te kwestie przeciw i warto się tym zainteresować, nawet jeśli to będą najmniejsze rzeczy. Zresztą, tak jak wspominaliśmy, od takich najlepiej zacząć. Nawet jeśli to będzie uśmiechanie się do kasjerki w sklepie, albo jeśli to będzie powiedzenie czegoś miłego o sobie, albo jeśli to będzie zaniechanie napisania jakiegoś złośliwego komentarza w internecie. Nawet jeśli to będzie jeden dzień w tygodniu, w którym jeden posiłek zrobimy bezmięsny. Nawet jeśli to będzie zrezygnowanie z zakupu kolejnej rzeczy, która nam się tak naprawdę do niczego nie przyda. Takie rzeczy mają znaczenie i takie rzeczy będą nabudowywać się w dłuższym okresie czasu. I warto o tym pamiętać.
Tym sposobem wydaje mi się, że bardzo łatwo będzie nam przejść do kolejnego tematu, który chciałabym z Tobą dzisiaj poruszyć. Trochę może w nietypowy sposób. Inaczej to planowałam, ale nie szkodzi. Przyszła mi do głowy jeszcze jedna myśl, słuchając Ciebie. To, że skupianie się, myślę, że też warto o tym wspomnieć, skupianie się na tym wymiarze altruistycznym naszych działań, naszych decyzji. Myślę, że to jest ryzyko zwłaszcza dla osób wysoko wrażliwych. To, że można popaść też trochę w takie emocjonalne pułapki. W momencie, kiedy zauważymy, że poświęcamy się w 100% jakiejś sprawie, ale widzimy, że to jest i tak za mało, że ile byśmy wysiłku nie włożyli w zmienianie świata, mówiąc tak kolokwialnie, upraszczając, to i tak jest za mało. I wydaje mi się właśnie tutaj, wracając do mojej myśli, że osoby, które są szczególnie wrażliwe, mogą mieć problem ze zdystansowaniem się. To jest pierwsza rzecz, jakby pierwsze wprowadzenie do kolejnego tematu. A drugie wprowadzenie, myślę, że ten rok, który mamy za sobą, który był bardzo dziwny, był bardzo trudny, był pod każdym kątem, wydaje mi się, sprawdzianem dla nas wielu rzeczy, ale w dużej kwestii też sprawdzianem odporności psychicznej. Wiele słyszało się o tym, że no, zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną wzrosło. No, sytuacja, w której tak naprawdę tracimy grunt pod nogami i nie wiemy, jaki będzie najbliższy tydzień, najbliższy miesiąc, kiedy tracimy kontrolę nad tą naszą rzeczywistością, no jest wyzwaniem. Jest wyzwaniem i potrafi pokazać to, z czym sobie nie radzimy. I wydaje mi się, że wszystkie te rzeczy, o których wspomniałam przed chwilą, są dobrym punktem wyjścia do rozmowy na temat stoicyzmu. A Orestes jest dobrym rozmówcą, ponieważ sam tą filozofią w swoim życiu się kieruje. Nie bez powodu nawiązuje do tego, że ten rok był ogromnym wyzwaniem dla nas, ponieważ odnoszę takie wrażenie, że sposobem na to, żeby poradzić sobie z tą przytłaczającą rzeczywistością, nie tylko kwestią pandemii, ale innych problemów globalnych, wobec których czujemy się bezsilni, jest właśnie filozofia stoicyzmu. Opowiedz kilka słów na ten temat. Na początku, czym się charakteryzuje stoicyzm? I tak w zasadzie dla mnie to też jest fascynujące, że chociażby ty jesteś osobą, która kieruje się filozofią, która dla wielu osób znana jest wyłącznie z książek i kojarzy się z czymś, co zostało opracowane, nazwane, zgłębione w czasach starożytności i w zasadzie no, mamy XXI wiek.
Właśnie jeśli chodzi o filozofię stoicką, najzabawniejsze jest to, że wydaje mi się, że nawet bardziej sprawdza się to dzisiaj niż sprawdzało się w starożytności. Niektórzy sugerują, że stoicyzm jest idealną filozofią na trudne czasy, aczkolwiek ja uważam, że to jest naprawdę dobra filozofia na każde czasy i obojętnie czy to starożytność, czy to czasy współczesne. Teraz mamy dużo większą różnorodność różnych problemów, które możemy mieć, albo trudniejszych relacji, nie tylko międzyludzkich, ale tym naszych ze światem, jest internet i tak dalej, więc można by pomyśleć, że filozofia stoicka nie do końca jest aktualna, aczkolwiek jest naprawdę nadaje się do wykorzystania i zdecydowanie pomaga lepiej i łatwiej, może bardziej nawet wartościowo żyć. Jeśli miałbym sprowadzić ją do jakichś takich najważniejszych postulatów, myślę, że najczęściej kojarzy się jako stoicki spokój i to jest zdecydowanie zbyt duże uproszczenie. Myślę, że jednym z najważniejszych elementów filozofii stoickiej jest rozróżnienie między tym, na co mamy wpływ, a tym, na co nie mamy wpływu. Jakby jeśli chcemy postrzegać świat przez pryzmat właśnie tej filozofii, to bardzo często będziemy stawać przed takimi pytaniami, czy to, o czym się przejmuję, czy mam na to wpływ, czy nie mam na to wpływu. I brzmi to dosyć prosto i banalnie, aczkolwiek ma to ogromne znaczenie, no bo jakby każda rzecz, która się nam dzieje, możemy właśnie na nią spojrzeć pod tym względem i dzięki temu wiedzieć też, jak możemy na nią zareagować. Czyli jak na coś nie mamy wpływu, no to najprawdopodobniej nie powinniśmy się tym martwić, a przynajmniej nie tak martwić, jak się martwimy, bo nie mamy na to wpływu. Czyli to, jaka jest na przykład pogoda, albo to, co ktoś nam powiedział, czy coś przeczytaliśmy gdzieś i się tam przyjmujemy, ale skoro już to się stało, nie mamy na to wpływu i tak samo jak nie mamy wpływu na pogodę. Z drugiej strony, bo może to brzmieć, niektórzy stawiają taki zarzut, że to powoduje taki marazm, czy po prostu przyjmowanie negatywnych zdarzeń i kulenie się przed nimi i tyle. A to jest dalekie od prawdy, bo z drugiej strony mamy tę kwestię, czyli tego, na co mamy wpływ. Czyli jeśli mamy sytuację, w której możemy coś zrobić, żeby było lepiej, to powinniśmy to zrobić. I tam wchodzą też w filozofii stoickiej pogląd na to, żeby żyć moralnie. Wtedy się mówiło cnotliwie, aczkolwiek to trochę takie już wyświechtane słowo. Myślę, że moralność jest dużo lepsza w dzisiejszym kontekście i na to kładzie się duży nacisk. Ale przede wszystkim na zwracanie uwagi na to, że świat jest miejscem dosyć trudnym, że jest dosyć dużo cierpienia. I filozofia stoicka nas do tego przygotowuje poprzez na przykład odpowiednie nastawienie, czyli tego, że wiadomo, że się spotkamy z trudnościami każdego dnia, ale dzięki temu, że możemy je rozgraniczyć na te, na które, z którymi możemy coś zrobić i na te, z którymi nie jesteśmy w stanie nic zrobić, dużo łatwiej nam jest z nimi sobie radzić i mniej więcej jak to wygląda. Jeśli na przykład spojrzymy na to w kwestii pandemii, to warto o tym pamiętać, bo rzeczywiście na wiele rzeczy nie mamy wpływu. Na to, co się dzieje, jaka jest sytuacja i co możemy z tym zrobić, jak się czuć. I jedynym minusem filozofii stoickiej, który jakby często dostrzegałem, jest fakt, że czasami samo zdanie sobie sprawy z tego, że nie możemy z czymś sobie poradzić i automatycznie powinniśmy czuć się lepiej z tym, to nie działa. Jakby sama wiedza nie pomaga i w moim przypadku właśnie praktyka uważności pomaga, jakby uzupełnia to, czy sprawia, że możemy przekuć tę wiedzę także w praktyczne umiejętności, aczkolwiek sam stoicyzm jest naprawdę, naprawdę przydatny. Pojawiają się też cnoty, którymi powinniśmy się kierować, czyli na przykład wiedza, sprawiedliwość, czy też to, w jaki sposób można to określić współczuciem. I dlatego też mi to było bliskie bardzo, bo nie jest to nastawione wyłącznie na nas, tylko też, żeby stoicy rozumieli dobre życie przez to, jak my się zachowujemy względem innych, względem otaczającego świata. A to, że byli oni też że kierowali się kosmopolityzmem, jest jeszcze ważniejsze w dzisiejszych czasach niż było wtedy. Tak jak wspominaliśmy, jak dużo mówiliśmy o tym, jak nasze wybory mają wpływ na to, co się dzieje, nie tylko wokół nas, w najbliższym środowisku, ale też na całym świecie. Tak samo świadomość tego, że wszyscy tak naprawdę może nie jesteśmy tacy sami, ale kierują nami te same potrzeby, obojętnie czy jest się osobą z Europy, z Ameryki Południowej, czy z Azji. Wszyscy szukamy szczęścia, wszyscy staramy się unikać cierpienia i łatwiej nam przez to zrozumieć też, że w tych względach się nie różnimy i dzięki temu nasz kontakt z innymi ludźmi, ale też wpływ na to, czy nasze decyzje, które podejmujemy, powinniśmy brać tych innych ludzi też pod uwagę. I to jest, myślę, że niezwykle ważne, nie tylko właśnie w kontekście pandemii, czy nie tylko w kontekście rzeczy takich na ogromną skalę, ale też w kontekście naszej codzienności i naszych relacji z najbliższymi, naszych relacji w internecie, czy takich najprostszych zachowań, które codziennie wykonujemy. Myślę, że tak w skrócie można opisać filozofię stoicką.
Dobrze, w takim razie damy teraz słuchaczom kilka chwil na to, żeby przemyśleć sobie temat stoicyzmu, oswoić się z tym pojęciem. I do rozmowy wrócimy za chwilę. Przed chwilą pokrótce wyjaśniłeś, czym charakteryzuje się filozofia stoicka. To teraz przejdźmy do konkretów, może nazwijmy to tak, i do zastosowania w praktyce. Chociaż nie, może najpierw jeszcze jedno ważne pytanie. Powiedz mi, jak długo zgłębiasz filozofię stoicką? Od kiedy ona ci towarzyszy?
Pierwszy raz kontakt z filozofią stoicką miałem na studiach, w sensie nie tyle na studiach, co po prostu kupiłem książkę w taniej książce. Właśnie to były Rozmyślania Marka Aureliusza i pamiętam, że miało to na mnie ogromny wpływ, bo po pierwsze dla mnie zaskoczeniem było to, że napisał to cesarz i napisał to, to były teksty, które pisał sam dla siebie, nie miał zamiaru tego wydać nigdzie, nie miał zamiaru tego opublikować, więc po pierwsze było to szczere, a że to był cesarz, zaskoczyło mnie to, ile skromności i pokory było w tym, co pisał. To było niezwykłe, a po drugie, jak bardzo te słowa napisane przecież tak dawno temu pasowały do współczesności, pasowały tak naprawdę do życia każdego z nas. I to było dla mnie zaskoczenie, wtedy zacząłem się tym interesować, czyli to było już 10 lat temu ponad. I później miałem etapy, w których trochę zapominałem o tym, trochę wracałem, ale przez te 10 lat w jakiś sposób ukształtowało to mój światopogląd i miało to wpływ na to, jak postrzegam różne rzeczy i miało to dla mnie duże znaczenie. Myślę, że to, w jaki sposób też prowadzę swoje media społecznościowe, w jaki sposób działam w internecie, robię to teraz zawodowo, można w wielu przypadkach dostrzec to, że taką filozofią staram się kierować. Nie zawsze mi się udaje i jakby nikt z nas nie jest idealny, ale nawet nie mówiąc o tym, staram się pokazywać, że jest to wartościowa postawa i być może mi się czasami udaje, czasami nie, ale staram się, żeby to nie było tylko teoretyzowanie, żeby to nie było tylko jakaś gra intelektualna, którą można sobie robić w fotelu wieczorem, pijąc herbatę, ale żeby to rzeczywiście działało, bo tylko wtedy ma to znaczenie.
To w takim razie podaj teraz jakiś przykład, może w ten sposób. Ostatnia sytuacja z życia codziennego, która przychodzi ci do głowy, która jakby w jakiś sposób obrazuje to, jak ty osobiście wykorzystujesz filozofię stoicką w swoim życiu, w swoich decyzjach, w sposobie myślenia.
Myślę, że właśnie pandemia chociażby daje nam tysiące różnych okazji, żeby praktykować filozofię stoicką i to przeważnie na przykład może łączyć się, jeśli chodzi o konkretne przykłady, z planowaniem, czyli miałem coś zaplanowane, okazuje się, że wprowadzono całkowitą kwarantannę, nie można się poruszać i po prostu nie mogę zrealizować tego, co sobie założyłem i wtedy trzeba się zastanowić, czy mam na to wpływ. I oczywiście nie mam wpływu na to, co się stało, co rząd wprowadził, przynajmniej nie teraz, mam nadzieję, że w wyborach będę miał, ale wtedy dużo łatwiej sobie z tym poradzić, ze świadomością, że skoro nie mam na to wpływu, to już jakby sprawa jest załatwiona i kieruję się do rzeczy, na które mam wpływ, z którymi mogę coś zrobić. Jakby na przykład zaplanować to w kolejnym terminie albo zrobić tak, żeby nie trzeba było na przykład podróżować gdzieś, dojechać i to zrobić. I wtedy dzięki temu, że skupiam się na tych rzeczach, które kontroluję, z którymi mogę coś zrobić, łatwiej sobie radzę z tym, że coś nie doszło do skutku, czy coś nie doszło po mojej myśli. Stoicy też bardzo często jakby ćwiczyli takie zakładanie, że coś się nie uda, że coś będzie źle. I to też brzmi dosyć pesymistycznie, ale rzeczywiście ja nie często to praktykuję, ale mam to gdzieś tam z tyłu głowy. Staram się mieć i nie zakładać, że rzeczywiście wszystko pójdzie tak, jak należy, a dzięki temu, że na przykład wyobrażamy sobie scenariusze w głowie, w których dzieje się coś złego, coś nieprzewidzianego, coś, co sprawi nam problemy, też nas to dużo lepiej przygotowuje do takich sytuacji. Czyli na przykład założyłem sobie, że gdzieś pojadę, ale pamiętam, że może się stać to, czy coś innego, coś po drodze się stać, coś z samochodem, coś z transportem i tak dalej. Więc jakby to pozwala nam przygotować się na takie wydarzenia, aczkolwiek też staram się nie popaść, nie przesadzić i nie zachęcam, żeby wszyscy to stosowali do granic możliwości, bo można naprawdę jakieś czarne scenariusze sobie wyobrażać. Ale właśnie takie podstawowe rzeczy, czyli skupienie się na tym, na co mamy wpływ, dają nie tylko nam takie poczucie większej wolności, bo nie jesteśmy ograniczeni przez rzeczy, z którymi nic nie możemy zrobić, które zresztą łatwo to sobie wyobrazić, że czasami, w sumie nawet bardzo często, rzeczy, nad którymi nie mamy żadnej kontroli, mogą nam zrujnować cały dzień albo cały tydzień, bo pogoda jest nie taka, albo ktoś napisał nam coś niemiłego w internecie i tak to nam zajmuje przestrzeń naszego umysłu, cały czas o tym myślimy, że wszystko inne, na co mamy wpływ, gdzieś tam oddala się na drugi plan, albo dużo gorzej to wykonujemy, albo nie jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić, więc tak to mniej więcej wygląda w praktyce i myślę, że warto patrzeć na świat też z tej perspektywy, nawet jeśli nie trzeba od razu czytać Seneki, Epikteta i wszystkich innych, nie trzeba się całkowicie zagłębić, ale ta prosta porada na dzielenie tego, na co mamy wpływ i na co nie mamy wpływu, ułatwi nam każdą codzienną czynność.
No właśnie, to co powiedziałeś pod koniec jakby wyprzedziło moje pytanie, bo miałam ochotę zapytać ciebie, co powiesz osobom, które utożsamiają stoicyzm po tym, co usłyszały przed chwilą na przykład, z postawą bierności, czyli tego, że nie reaguję na to, co się dzieje i tak naprawdę nie pozwalam sobie na przykład na spontaniczność. Ale to też wybrzmiało w tym, co powiedziałeś, że właśnie, że to pomaga zdystansować się do rzeczy, na które nie mamy wpływu.
Tak, tak. No, myślę, że to jest bardzo ważne, aczkolwiek można zatracić czasami ten grunt i stwierdzić, że rzeczywiście ta bierność może nas obezwładnić i czasami to też jest przytyk do mindfulness, w którym jakby nie przywiązujemy się do tego, co w nas narasta, czyli na przykład, że jeśli jest nam niedobrze, jeśli cierpimy, jeśli z zewnątrz mamy kontakt z jakimś właśnie cierpieniem, które ma na nas duży wpływ, a to, żeby sobie z tym poradzić, tylko to obserwować i nic z tym nie robić. Czyli na przykład myślę, że najbardziej takim jednoznacznym przykładem jest sytuacja w pracy, w której mamy jakiegoś strasznego szefa, który, nie wiem, stosuje mobbing w najgorszej sytuacji albo po prostu no nie jest dobry i wtedy stwierdzić, a, że filozofia stoicka, a, czy praktykowanie uważności mówi, że powinniśmy przyjąć to na klatę i nic z tym nie zrobić. Tylko, że rzeczywiście jest tak, że jeśli mamy na coś wpływ, to absolutnie powinniśmy reagować i dzięki temu, że potrafimy rozróżnić sytuacje, w których na coś nie mamy wpływu i się tym nie przejmować, a na coś mamy wpływ, to dzięki temu, że jesteśmy w stanie to rozgraniczyć, dużo lepiej i skuteczniej będziemy robić to, na co mamy pod naszą kontrolą. I to jest naprawdę przydatne, bo bardzo często marnujemy nasze wysiłki, czy nasze myśli, czy marnujemy czas, przejmując się rzeczami, z którymi nic i tak nie zrobimy. I to oddala nas od efektywnego działania, oddala nas od tego, jak możemy skutecznie wpłynąć na nasze otoczenie, żeby było lepiej, także nam, albo przede wszystkim nam, a także innym ludziom. Więc to jest niezwykle ważne. I oczywiście filozofia stoicka też zwraca uwagę, że warto wypracować w sobie taki spokój, w którym zawsze możemy wrócić, bo jednak jedyne, co mamy my jako ludzie, to swoje umysły i jeśli potrafimy znaleźć w nim spokój, potrafimy w samotności, czy nawet nie w samotności, ale po prostu u siebie odnaleźć tę równowagę, to możemy zawsze do tego miejsca wracać. I to jest niezwykle przydatne, aczkolwiek trzeba pamiętać o tym, żeby nie dawać sobie na głowę wejść, żeby nie dawać sobie zniszczyć swojego życia, bo nie o to w tym chodzi. Nie o to w tym chodzi, żeby biernie przyjmować ciosy, żeby być ofiarą i nie zrobić nic z tym, co nas spotyka, bo to jest jakby przeciwieństwo tego, o czym tutaj mówimy.
Mhm. To jeszcze jedno pytanie z mojej strony, z kategorii osobistych. Powiedz mi, co jeszcze, skoro nasza dzisiejsza rozmowa toczy się wokół poniekąd też tematyki wskazówek tego, jak sobie radzić z rzeczywistością, jak tę rzeczywistość zmieniać, co jeszcze tobie pomaga odnaleźć spokój umysłu, o czym jeszcze dzisiaj nie wspomnieliśmy?
Myślę, że ogromne znaczenie w tym, jak ja sobie radzę ze światem, ale też z wprowadzaniem nawyków, z trudnościami i wiem doskonale, że to działa u innych osób też, jest wyrozumiałość względem siebie i też wdzięczność za to, co się ma. To są dwie trochę osobne rzeczy, aczkolwiek często się przeplatają między sobą. I może to brzmieć też jako pseudonauka, aczkolwiek jest coraz więcej badań na temat chociażby wdzięczności i tego, jaki to ma wpływ na nasze samopoczucie, a też jaki to ma wpływ na jakość naszego życia i też na wyrozumiałość względem siebie, bo trochę żyjemy w kulturze, w której jakby na piedestał stawiana jest taka postawa zajeżdżania się, pracowania po kilkanaście godzin dziennie, że jeśli pokazujesz, że jesteś naprawdę osobą już wyjechaną w pracy, to jest najlepsza oznaka tego, że starasz się coś robić, aczkolwiek to na dłuższą metę i nawet na krótką metę nie jest skuteczne, bo nie jesteśmy wtedy efektywni w tym, co robimy i bardzo łatwo się zniszczyć tak naprawdę w ten sposób i nabawić jakichś poważnych problemów. I wyrozumiałość względem siebie niezwykle pomaga, bo wystarczy pomyśleć o tym, że jeśli ktoś przychodzi do nas z problemami swoimi, to najlepiej, najlepsze, co możemy zaoferować, to właśnie wyrozumiałość, czy zwrócić uwagę, że czy często na przykład mówimy, że może to nie najlepszy przykład, że nie powinna się przejmować, ale że rozumiemy, czy staramy się zrozumieć i że wiemy, że tej osobie może być ciężko, więc dlaczego tej samej taktyki nie stosowalibyśmy, nie powinniśmy stosować względem siebie? No skoro najlepiej działa to dla innych, to dla nas też, bo przecież kierujemy się tymi samymi potrzebami i o tym się często zapomina współcześnie, aczkolwiek ma to duże znaczenie. I na przykład w przypadku wprowadzania nawyków, czy mierzenia się z problemami, jest to niezwykle ważne, żeby się nie poddawać, czy nie stwierdzać, że wszystko albo nic, że skoro jednego dnia nie wyszło, to znaczy, że to fatalnie się nie nadaje i tak dalej, albo karać się wręcz za to myślami, że coś nie idzie po naszej myśli, bo tak nie zrobilibyśmy też innej osobie. Albo nie zrobilibyśmy specjalnie, chcąc jej pomóc, więc tak samo powinniśmy traktować siebie. I to jest niezwykle ważne, a jeśli chodzi o drugą część, czyli wdzięczność, jest to też bardzo pomocne, bo pozwala nam odnaleźć się w tym, co mamy, nie popaść w ten taki konsumpcjonizm, także zresztą modny w współczesnych czasach, który obiecuje nam to, że jeśli zdobędziemy kolejną rzecz, czy jeśli awansujemy, czy jeśli będziemy mieli tylu a tylu przyjaciół i tak dalej, znajomych, to będziemy szczęśliwi i no to tak nie działa i dobrze o tym wiemy, bo każda kolejna rzecz bardzo, bardzo szybko kończy nam się ta dopamina, która się uwalnia, jak otrzymujemy tę rzecz i nagle się okazuje, że są jednak fajniejsze rzeczy, które próbujemy zdobyć, a dzięki zwracaniu uwagi na to, chociażby o tym też zresztą będzie w dobrym nawyku, ale to pod koniec roku, jeśli będziemy codziennie zwracać uwagę na to, za co jesteśmy wdzięczni danego dnia i jakkolwiek naprawdę to pseudonaukowo brzmi, to, ale to działa, to dużo łatwiej będzie nam nie tylko odnaleźć się w naszym życiu, ale też dużo łatwiej będzie nam przyjmować te większe problemy, które się dzieją i dużo spokojniejsi będziemy tak naprawdę. Wielu z nas szuka tego spokoju umysłu i to jest jedna z praktyk, które nam pozwolą to osiągnąć, bo nie będziemy potrzebować tego całego wyścigu i poszukiwań i tak dalej. Czym innym jest oczywiście dążenie do swoich celów i realizowanie swoich pasji i tak dalej, ale nie możemy uniemożliwiać własnego czy uzależniać własnego szczęścia od tego, co mamy, a czego nie mamy, bo łatwo wtedy w tym wszystkim się pogubić. I te dwie rzeczy są takim dodatkiem do tego wszystkiego innego, co możemy robić, a które naprawdę działają i pomagają. I nie tylko nam, ale także w kontaktach i w relacjach z innymi ludźmi i z otaczającym nas światem. I myślę, że warto o tym pamiętać i może się to komuś przyda.
Pozwolę sobie tutaj też na osobiste podsumowanie tego, co mówiłeś. Dwa przemyślenia mam po tym, o czym rozmawialiśmy do tej pory. Po pierwsze, ważne chyba jest to, żeby uświadomić sobie, że to, ile robimy, jak bardzo jesteśmy produktywni, nie świadczy o naszej wartości. Taki pierwszy punkt wyjścia. A drugi to, że rezygnacja z wyścigu i z tego tempa wcale nie musi oznaczać rezygnacji z życia, a wręcz przeciwnie. Jeśli to zrozumiemy, okaże się, że zwalniając tempo i skupiając się na tym, co jest najważniejsze, to życie zyskujemy. Nasza rozmowa nieuchronnie dobiega końca, ponieważ zbliża się północ i musimy niestety kończyć dzisiejszą audycję. I tym sposobem, kończąc na temacie stoicyzmu, przeszliśmy przez pandemię, przeszliśmy przez temat uważności, zaczynając od projektu Dobry Nawyk. Więc na sam koniec jeszcze wytłumacz słuchaczom, którzy może chcieliby skorzystać z tego, co masz do zaoferowania, chcieliby zacząć praktykę dobrego nawyku, gdzie szukać informacji i w jaki sposób przystąpić do tego projektu.
Najlepiej wejść na stronę everydayhero.pl i zapisać się do newslettera. Wtedy praktycznie na tym można też skończyć, jeśli chce się tę podstawową wiedzę i wszystko na temat projektu, bo tam będą najważniejsze informacje i także tam będą informacje na temat innych moich działań. Dodatkowo można oczywiście zerknąć na mój kanał na YouTube, także Everyday Hero, i jeśli ktoś chce jeszcze na Instagrama, aczkolwiek sam projekt Dobry Nawyk to na stronie i wtedy newsletter, i dzięki temu będziecie na bieżąco i bardzo zachęcam, a nawet jeśli nie weźmiecie udziału w projekcie Dobry Nawyk, to zachęcam do tego, żeby myśleć także o innych, kiedy ma się jakieś postanowienia i chce się zmieniać.
Ja też oczywiście zachęcam z całego serca, żeby śledzić działalność Orestesa w internecie. Jeszcze raz przypominam, Everyday Hero. Wystarczy to w hasło wpisać w wyszukiwarkę, nawet internetową, albo wyszukiwarkę facebookową, czy na kanale YouTube. I tam już mam nadzieję, że jeżeli wpiszecie to hasło, poczytacie, to już zostaniecie na dłużej, tak jak kiedyś, jakiś czas temu mnie się to zdarzyło. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że ta nasza dzisiejsza rozmowa, tak jak powiedziałeś, chociaż jedną osobę zachęci do tego, żeby przynajmniej jedną drobną rzecz wprowadzić w swoim życiu, zmienić na lepsze. Do tego zachęcamy w tym nowym roku, w pierwszej audycji w 2021 roku. Moim gościem i Państwa gościem był Orestes Kowalski, aktywista, twórca internetowy, działający w przestrzeni internetowej pod hasłem Everyday Hero. Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że mogliśmy porozmawiać na ważne także dla mnie tematy.
A ja życzę Państwu wszystkiego dobrego, nie tylko dobrej nocy, ale wszystkiego dobrego w tym nadchodzącym, jeszcze niepewnym i zagadkowym roku. To była audycja Cisza w Eterze, realizował ją Jarosław Gołowit. A żegna się z Państwem Iwona.